Tradycyjnie można tak powiedzieć, kiedy jest koniec roku i wchodzimy w nowy rok, to pytam się Boga i szukam poselstwa, które Bóg daje na następny rok, na następne lata, które wytycza kierunek, którym Bóg chce nas prowadzić. Jak wiecie, możemy powiedzieć, że widzimy na naszych oczach, że wypełnia się w fizycznym wymiarze to słowo, którym dzieliłem się rok temu, 54 rozdział Księgi Izajasza, pierwszy, drugi, trzeci werset. Wiwatuj niepłodna, która nie rodziłaś, zawołaj radośnie, nie znająca bólu, gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża, mówi Pan. Powiększ swój namiot, rozciągnij zasłony swoich siedzib. Nie wahaj się, wydłuż swe sznury i wbij mocno paliki, gdyż rozprzestrzenisz się na prawo i lewo, a twoje potomstwo posiądzie narody i zasiedli spustoszone miasta. A dzisiaj chciałbym przeczytać fragment, który jest kontynuacją tegoż rozdziału, od 11 wersetu dalej. O nieszczęśliwa, miotana przez burzę, niepocieszona, oto ja ułożę twoje kamienie na turkusach, a twoje fundamenty posadowię na szafirach, twoje wieże zrobię z rubinów, twoje bramy z karbunkułów, a mury graniczne zbuduję z drogich kamieni. Wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana i pokój, jakim obdarzę twych budowniczych, będzie wielki. Twą podstawą będzie sprawiedliwość, nie zagrozi ci ucisk. Tak, przestaniesz się bać, będziesz wolna od strachu, nie zbliży się do ciebie. Położę również kres wszelkim sporom, kto zacznie z tobą kłótnię, ten przed tobą padnie. To ja stworzyłem kowala, który rozmuchuje żar węgla i wyrabia narzędzia i dla wykonania swych dzieł ja też stworzyłem niszczyciela, który dopełnia zniszczenia. Dlatego wszelka broń ukuta przeciw tobie na nic się nie przyda. Każdemu językowi, który w sądzie zazna przeciw tobie, zadam kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana, a ich sprawiedliwość pochodzi ode mnie, oświadcza Pan. Więc wchodzimy w ten czas, w którym z jednej strony już widzimy wypełnienie tego, że poszerza się ta nasza przestrzeń i przyszły rok oczywiście będzie dalszą kontynuacją tego dzieła, żeby tutaj kolejne rzeczy posuwać do przodu, żeby na dole mieszkanie adaptować, wyremontować, tu zrobić kawiarenkę za drzwiami do naszej sali i tak dalej, i tak dalej. Więc będziemy te rzeczy czynić, ale jest tutaj też mowa, trochę już o tym zacząłem mówić, że tu nie chodzi tylko o fizyczne poszerzenie się, żeby stworzyć pewną przestrzeń, gdzie możemy funkcjonować, ale też o to poszerzenie chodzi w nasze serca. Tak naprawdę, że Bóg buduje nasze serca, daje nam szerszą przestrzeń do rozwoju. I kiedy patrzymy na ten świat, na to, co się dzieje w świecie, to widzimy, że świat wszedł, właściwie od pandemii można powiedzieć, w taki okres turbulencji i potrząsań. Tutaj też jest powiedziane o tym, że miasta spustoszone na nowo odbudujesz, a nieszczęśliwa miotana przez burzę. Tak? Czyli również tutaj w tym fragmencie jest taki kontekst pewnych zawieruch, które są, dzieją się wokół i my również to obserwujemy, że coraz więcej będzie takich potrząsań i jakby w tym nic dziwnego, tak? Bóg te rzeczy pewne zapowiadał i my o tym też mówiliśmy tak naprawdę od lat i w Kościele pewne rzeczy mówi się od lat, generalnie na świecie też. Bóg przygotowuje swój lud na to, co nadchodzi. Tak naprawdę, tak? I widzimy te zjawiska. Wojny, które się dzieją, że praktycznie wszystko może być potrząśnięte. Nie wiem, rozwój sztucznej inteligencji, który zachwieje światem, już chwieje w wielu sprawach i pewnie jeszcze bardziej zobaczymy, co on wnosi. To, co się dzieje w Unii Europejskiej, to komentarze, które usłyszałem wczoraj. Jest taka organizacja Strategy and Future, która zajmuje się geopolityką. Oni na przykład powiedzieli o Europie i o świecie takie dwa zdania. Że Europa jest jak Titanic, który tonie, bo widać, że się rzeczy sypią. Tak? Cała Unia jakby w posadach trzęsie się. Ale ludzie, wszelkie działania, które podejmują, to myślą, że jak przesuną stolik wyżej, to uratuje Titanica. To tak nie działa, tak? Widać, że jeśli chodzi o sytuację z wojną na Ukrainie, że szale zwycięstwo w obecną chwilę przychyla się na stronę Putina. Nie wygląda to dobrze i tak dalej. Tu są tarcia Chiny, Stany Zjednoczone i tak dalej. Wiele takich rzeczy widzimy, nie chcę ich... Wiecie, to ludzie w świecie widzą, tak? to ludzie w świecie pewne rzeczy przewidują, którzy jakby badają pewne tematy tego, co, jakie są trendy obecnie na świecie i widzą te rzeczy, ale co to oznacza dla Kościoła? Im gorzej, tym lepiej dla Kościoła. Dlaczego? Bo wiemy, to jest takie mądre polskie przysłowie, które nie wzięło się znikąd, jak trwoga to do Boga. Jak trwoga to do Boga. I kiedy Biblia o tym mówi, chociażby list do Hebrajczyków, kiedy Bóg potrząsa światem, aby zostało, runęło wszystko, co jest, nie przemijające jest, tak? Jest przemijające. Żeby te rzeczy, które, na których ludzie polegają, zatrzęsły się i ludzie zobaczyli, że to polega, nie wiem, na Unii, na NATO, na jakichkolwiek innych ludzkich rzeczach. Głupi jest ten, kto to robi. Bo wcale okazuje się, że dzisiaj ani na to nie możemy być pewni, ani tego, że Unia Europejska się ostoi, czy jakiekolwiek sojusze i tak dalej. Wszystko zaczyna się chwiać, zaczyna się układ mocarstwowy. Europa się w ogóle starzeje. Dzisiaj już się mówi, że Europa już przestaje być, Zachód generalnie, przestaje być tym, co przewodziło światu, co było przez całe wieki. Dzisiaj okazuje się, że centrum innowacji i technologii znajduje się w Chinach, w Indiach, czyli po prostu wychodzi już poza Europę. Europa się starzeje, niektórzy mówią, że za lat kilkadziesiąt będzie skansenem, tak? Tylko starych zabytków i tak dalej, bo tu już nie ma nowych innowacji, nowych technologii i tak dalej. Więc widzimy te rzeczy, ale dla Kościoła to oznacza, że im bardziej świat się chwieje i wiele rzeczy będzie potrząśniętych, to Kościół, który prawdziwie trzyma się Jezusa, który wierzy w Jezusa, nie każdy Kościół, bo ten, który tego nie robi, to nie, ale prawdziwa oblubienica Jezusa Chrystusa będzie niezachwiana w tym świecie. Bo ona jest nie do potrząśnięcia. Bo w Kościele, który wierzy w Jezusa Chrystusa, jest to, co nie przemija i jest nie do poruszenia. Jak Psalm 47 choćby mówi, choćby trzęsła się ziemia i posady gór zostały poruszone, to my się nie boimy, bo ufamy Panu, tak? Bo rzeki wody żywej, które płyną z Bożego miasta, nas posilają. Tak? Więc dla wierzących ludzi to jest czas, który to będzie czas dla Kościoła, żeby przynosić, idąc Ewangelią do tego świata, dawać mu nadzieję, ale wielu ludzi zobaczy, że nie mogą polegać na tym, co jest w świecie, ale że w Kościele jest oparcie, bo ci ludzie są niezachwiani. Dlaczego? Bo wierzą w Jezusa, a On jest niezachwiany. On jest nie do ruszenia, tak? Więc kiedy patrzymy na historię Kościoła w Polsce, możemy zauważyć taką ciekawą rzecz i wielu ludzi bożych to widzi, że kiedy była taka pierwsza fala potrząśnięcia tym, co się dzieje w tym świecie, czyli upadek komunizmu, to wtedy było ożywienie w Kościele i wielu ludzi uwierzyło w Boga. Większość zborów, które dzisiaj istnieje w Polsce, to są zbory, które powstały w tamtych latach. Wielu dzisiejszych pastorów, którzy dzisiaj służą, to są ludzie, którzy nawrócili się w tamtym czasie, czyli przełom lat 80., 90. Między innymi na przykład ja się nawróciłem w tym okresie. Więc KZ, kiedy powstawał, czy Kościół Zielonoświątkowy, kiedy powstawał w 1988 roku, liczył niespełna 90 zborów. Minęło niespełna 10 lat, nim nie doszło do 2000 roku, było już 180. Czyli podwoiła się liczba zborów w kilka lat, tak? My to widzieliśmy, że zbory powstają po jednej ewangelizacji, która przyjechała z misją nanotową do jakiegoś miasta. Było ożywienie w tamtym czasie. I co potem się stało? Przyszła pewna stabilizacja do Polski i Kościół przestał się tak prężnie rozwijać. To okno, w którym ludzie byli bardziej otwarci na Boga, zamknęło się. Dzisiaj, co niektórzy mówią, że po tym pierwszym rozwoju Kościoła, kiedy tak Kościół się prężnie rozwijał, dzisiaj bardzo wiele z kościołów ewangelicznych, mówię, w Polsce, już się nie rozwija. Liczba wiernych maleje według danych statystycznych. Albo stoi w miejscu, a wielu wierzących się po prostu starzeje. Są to ludzie, którzy nawrócili się w tamtych latach, a młodych nie ma widać, tak? Więc obserwujemy to, ale z drugiej strony, kiedy idzie druga fala, tą pierwszą falę według takiej biblijnej symboliki moglibyśmy nazwać, że to był wczesny deszcz. Wczesny deszcz ducha na kiełkujące ziarno. Ale w biblijnej symbolice jest też późny deszcz. który jest przed żniwami, kiedy żniwo dojrzewa. I to ma powiązanie z tą drugą falą potrząsań, która idzie, której już właściwie jesteśmy świadkami, ale która będzie narastać, że przyjdzie późny deszcz, a wraz z nim kolejne żniwo, jeszcze większe niż pierwsze, tak? Kiedy deszcz późny Ducha Świętego zacznie padać, bo ludzie będą szukać Boga, widząc, że nie mogą znaleźć oparcia w tym świecie, bo wiele rzeczy będzie, zachwieje się czy potrząśnie, tak? Więc my chcemy być na to gotowi. Tak jak Bóg zapowiadał pewne rzeczy przez Józefa w Starym Testamencie i Józef wiedział, co zrobić, żeby przygotować się na ten kryzys, który miał nadejść, głodu. Tak samo my, to jest czas dla nas, żeby się przygotować na to żniwo, które idzie. Bo nic się nie zmieniło, nakaz misyjny jest cały czas aktualny. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Dla Kościoła można powiedzieć, że zawsze jest dobry czas. Zawsze jest dobry czas, ale musimy być też gotowi na różnego czasy, sezony i okresy, które są szczególne w Kościele i tym, co się dzieje na świecie, aby być gotowi na to, co Pan niesie, co Pan przygotowuje. I można powiedzieć, że tak jak w Starym Testamencie, kiedy całe plemię czy pokolenie i wszystkie pokolenia Izraela chciały obwołać Dawida na króla nad całym Izraelem, to wystąpiło takie pokolenie Isacharytów, jedno z 12 pokoleń, i jest o nich powiedziane, że oni mieli głębokie zrozumienie czasów i tego, co ma czynić Izrael. Dzisiaj my jako Kościół potrzebujemy tego, co oni mieli w sobie. Mieć głębokie zrozumienie czasów, w których żyjemy, z tej duchowej perspektywy, i wiedzieć, co i jak, kiedy ma czynić Boży lud. I możemy zauważyć, że tak naprawdę w swej naturze Kościół, w swoim DNA jest bardzo ekspansywny. Bardzo ekspansywny. Jest nastawiony na, w pewnym cudzysłowie, na podbój, na zdobywanie, na rozwój, żeby się pomnażać i rozwijać cały czas. Ale kiedy Jezus powiedział te słowa, że bramy piekła nie przemogą Kościoła, to powiem wam, że obserwuję, jako ktoś, kto już jest wiele lat w Kościele, pewną mentalnościową zmianę w Kościele, jeśli chodzi o podejście do tych słów, zrozumienie tych słów. Bo przez jakiś czas w Kościele było totalnie opaczne zrozumienie tego wersetu. Bo rozumiano, że skoro bramy piekielne nie przemogą Kościoła, to znaczy się, że nic, że piekło nie pokona Kościoła. I że była taka mentalność małego zborku, bo w Polsce było wiele małych zborów, i mentalność takiej tak zwanej oblężonej twierdzy. Że my musimy chronić się przed tym światem, bo ten świat jest zły i może zabrać nam wiarę. Musimy przetrwać jakoś i zachować naszą wiarę, żeby została nienaruszona i żeby świat nas nie wciągnął. I powiem wam, że i w sobie obserwowałem to takie mentalnościowe podejście, i ono było, i może jakiejś tam części nadal możemy się z nim dzisiaj spotkać w Kościele. Że zbory są małe, że rzeczy się pewnych nie da zrobić i tak dalej, bo jest nas za mało, mamy za mało pieniędzy, czego tamkolwiek, co jeszcze byśmy nie wymyślili. Ale z drugiej strony przecież te słowa tak naprawdę mówią o tym, nie że piekło napiera na Kościół, ale że to Kościół napiera na piekło. Bramy piekła. Czy to bramy atakują? Kto z was widział kiedykolwiek, żeby bramy atakowały? To Kościół napiera na bramy piekła. I że tak powiem, nie połamie sobie zębów, te bramy nas nie zmogą. To my je rozwalimy, tak? To my wyciągniemy ludzi, których diabeł trzyma w swoich sidłach. To jest DNA Kościoła w Chrystusie Jezusie. Że Kościół tak naprawdę w swojej naturze jest ekspansywny, że nic nie jest w stanie go zatrzymać, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, że Jezusa nic nie zatrzyma. O tym jeszcze później dzisiaj przeczytamy również. Ale Bóg, ja to obserwuję, jak na przestrzeni lat, dekad, Bóg zmienia tą mentalność w Kościele. Że zaczęli się pojawiać w Kościele, chociażby w Polsce, ludzie, którzy nie przyjmowali, że czegoś się nie da zrobić. że nas jest za mało, żeby na przykład jakieś duże wydarzenia chrześcijańskie zrobić. Nie, to się nie da, bo nas jest za mało i tak dalej, i tak dalej. Pojawili się ludzie, którzy jakby nie przyjmowali tego, nie słyszeli o tym, że się czegoś nie da zrobić i zaczęli robić te rzeczy w Kościele. I że dzisiaj z perspektywy jakby dekad widzę, że coraz śmielej Kościół sobie może podczyniać w niektórych sprawach i że jest w stanie zrobić duże wydarzenia. Chociażby tylko na tym przykładzie. W Polsce. Dlaczego? Bo ludzie wierzą, że mogą walić te bramy piekła i te bramy piekła nas nie zmogą, tylko my je rozwalimy w pioruny. Tak? Bo taka jest siła w Chrystusie Kościoła Bożego. Bo taki jest nasz Pan. Czy Jego cokolwiek zatrzymało? Jego piekło nie przemogło. Tak? Jego piekło nie zmogło i Jego Kościoła, który jest Jego ciałem, również nie zmoże. Więc czytamy o to w tym fragmencie, przy takim wstępie ogólnym, że ta duchowa Jerozolima, której, czy wiecie, czy nie wiecie, jeśli ktoś nie wie, to mu powiem, my jesteśmy tam zameldowani. Jeśli nie wiesz, że masz duchowe zameldowanie, to w duchowej Jerozolimie. Jesteśmy obywatelami tego świętego miasta. Więc to się wypełni oczywiście bardzo dosłownie w też fizycznym Jeruzalem na ziemi w okresie tysiącletniego królestwa, ale w duchowym wymiarze to się tyczy nas. Oto ja ułożę twoje kamienie na turkusach, a twoje fundamenty posadowię na szafirach, twoje wieże zrobię z rubinów, twoje bramy z karbonkułów. W Apokalipsie jest powiedziane, że to się dosłownie wydarzy i takie będą fundamenty Jeruzalem. Ale w duchowym wymiarze wiemy, że w Chrystusie Jezusie są ukryte wszystkie skarby mądrości. Więc w duchowym wymiarze tym fundamentem jest Jezus i Jego skarby. Tak, te wszystkie cenne klejnoty, które są w Nim. I czytamy, że wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana. Wszyscy ludzie, którzy będą budować to duchowe Jeruzalem, którzy będą poszerzać ten Kościół, tak, rozprzestrzeniać na prawo i lewo, rozciągać te paliki i tak dalej, wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana. Czyli kogo? Jezusa. Że uczniowie Jezusa Chrystusa będą budować to duchowe Jeruzalem, budować Królestwo Boże, budować Boży Kościół z tych kamieni żywych, którym są ludzie. Bo o to też tutaj chodzi, że wznosimy się jako świątynia, droga w Panu z kamieni żywych, czyli z ludzi. Wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana i pokój, jakim obdarzę twych budowniczych, będzie wielki. I tu są takie ciekawe rzeczy w tym języku hebrajskim. Dlatego, że słowo budowniczowie można równocześnie przetłumaczyć jako synowie. A pokój jako powodzenie. Czyli możemy ten werset przeczytać też tak. Wszyscy twoi synowie budowniczowie będą uczniami Pana i pokój i powodzenie, jakim obdarzę twych synów budowniczych, będzie wielki. Dlaczego? Bo w języku hebrajskim słowo syn czy dzieci wywodzą się z rdzenia słowa budować. Stąd dlaczego? Bo synowie budowali rody. Stąd mowa o budowie rodzin, budowie społeczeństw i tak dalej. Więc synowie budowniczowie, ci, którzy są dziećmi Bożymi, którzy będą uczniami Pana, oni będą mieć wielki pokój i wielkie powodzenie. Wielki pokój i wielkie powodzenie, tak? Apostoł Paweł napisał się do Kolosan, że sercami naszymi ma rządzić co? Pokój Chrystusowy. Że w naszych sercach ma rządzić pokój Chrystusowy, którego nic nie zmoże, tak? List do Filipian apostoł Paweł napisał w 4 rozdziale 7 wersecie, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzec naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. A co pokój Boży z sobą niesie? Pewność. Pewność. To jest przeciwieństwo niepokoju, więc usuwa lęk i strach, o którym tutaj jest dalej potem mowa. Że pokój Chrystusowy w nas, kiedy rządzi w naszych sercach pokój Chrystusowy, on usuwa wszelki strach. Dlatego twą podstawą będzie sprawiedliwość. Nasza? Nie, Chrystusowa. Nie zagrozi ci ucisk? Tak. Przestaniesz się bać. Będziesz wolna od strachu i nie zbliży się do ciebie. To jest dziedzictwo w Chrystusie nasze. Który jest pod konsekwencją pokoju Bożego w naszych sercach, który przewyższa wszelki rozum, który rządzi naszymi sercami. Więc żaden lęk, niepokój, obawa nie może dostać się do naszego serca, jeśli strzeże naszego serca pokój Chrystusowy i spowodować w nim zamieszania. Nie otrzymaliśmy ducha lęku, bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia, tak? W Duchu Świętym. Takiego otrzymaliśmy ducha. Więc pokój i powodzenie, dlatego że jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie Jezusie, więc jak to się mówi, jesteśmy skazani na sukces. W Chrystusie tak naprawdę, jeśli nawet ponosimy jakieś porażki, bo przecież każdy, kto trochę żyje, to wie, że nasze życie nie jest wolne od jakichś upadków i porażek, ale z drugiej strony nie ma prawdziwego zwycięzcy, sportowcy to dobrze wiedzą, jeśli ktoś się nie nauczył przegrywać. Dlaczego? Bo przegrana jest najlepszą bazą do nauki, do rozumienia, co jeszcze robisz nie tak, aby się doskonalić. Aby stawać się doskonałym, stawać się mistrzem. Więc w Chrystusie Jezusie jesteśmy, nawet niektóre tłumaczenia mówią, więcej niż zwycięzcami. To ciężko sobie wyobrazić, że można być więcej niż zwycięzcą, ale taka jest prawda. W Chrystusie jesteśmy nawet więcej niż zwycięzcami. Więc Bóg mówi, że będziesz wolna od strachu i nie zbliży się do ciebie, położę kres wszelkim sporom, kto zacznie z tobą kłótnię, ten przed tobą padnie, dlatego wszelka broń ukuta przeciw tobie na nic się nie przyda. Każdemu językowi, który w sądzie zezna przeciw tobie, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana, a ich sprawiedliwość pochodzi ode mnie. To jest obietnica Boża i dziedzictwo Boże w Chrystusie Jezusie. Tak? To są to, że bramy piekła nie przemogą Kościoła. Że ktokolwiek by próbował w jakikolwiek sposób powstrzymać Kościół Jezusa Chrystusa, Jego oblubienicę, to nie ma takiej broni, która dałaby radę nam pokonać, nas pokonać. Apostoł Paweł mówi, że chociaż zewsząd jesteśmy uciskani, to jednak nie jesteśmy zmiażdżeni. Bo, dlaczego? Bo jest w nas owa przeogromna moc, która jest ukryta w Chrystusie Jezusie, dlatego nikt nas nie zdoła tak naprawdę pokonać. Nikt w Chrystusie Jezusie. Więc to jest dziedzictwo, że Boży ludzie, kiedy wokoło są burze, kiedy ludzie, tak jak Jezus chociażby powiedział, że przyjdzie nawet taki moment na ziemię, że ludzie w obliczu fal, szumu morza, całe narody będą drętwieć ze strachu, mdleć ze strachu. Ale Boży ludzie, strach nie ma do nich przystępu. Czegokolwiek by ludzie się nie bali, a coraz częściej się boją, tak? Wszystkie badania wskazują na to, kto to bada i mierzy, że ludzie się coraz bardziej boją o to, co idzie na świat, a kiedy rzeczy będą się dziać coraz gorsze, to nawet być może będą się jeszcze bardziej bać, prawdopodobnie. Tak będzie, tak? Im więcej złych rzeczy, tym więcej strachu. Ale dla Kościoła, który ma pokój Chrystusowy, nie ma mocnych, żeby cokolwiek cię mogło przestraszyć. Nie ma takiej siły. Nie ma takiej siły. I chciałbym w tym kontekście przeczytać Księgę Jozuego, pierwszy rozdział. Kiedy Bóg mówi do Jozuego. Księga Jozuego, czy imię Jozue, to jest to samo imię, co Jezus, tylko inaczej wymawiane. Więc możemy równie dobrze powiedzieć, że Księga Jozuego to jest Księga Jezusa, gdzie Jozue jest typem Chrystusa, a Jezus jest tym, który nas wprowadza do ziemi obiecanej. Jezus jest naszym tym przewodnikiem i czytamy tutaj tak. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, Pan powiedział do Jozuego, syna Nuna, Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja, synom Izraela, daję. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, jak obiecałem Mojżeszowi. Wasza granica rozciągać się będzie od pustyni przez Liban, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Obejmować będzie cały kraj Chetytów, aż do Morza Wielkiego na zachodzie. Nikt się przed tobą nie ostoi, po wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny. Ty bowiem oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał Ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby Ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ten zwój prawa nie oddala się od Twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się dobrze wiodło. Jeszcze raz Cię wzywam. Bądź mocny i mężny, nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan Twój Bóg będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I przeanalizujmy trochę ten tekst. Więc Bóg mówi do Jozuego w drugim wersecie: przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja synom Izraela daję. Bóg z góry powiedział daję, ale dobrze to wiemy, niejednokrotnie sam też to powtarzałem, to, że Bóg im dawał tą ziemię, nie oznaczało, że oni szli na gotowe. Oni musieli tę ziemię zdobyć w walce. I dalej czytamy tak, trzeci werset. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa. To jest Boża obietnica, ale zauważcie, jaki jest jej warunek. Postawić musisz tam stopę. Nie będzie twoje to miejsce, na którym nie postawisz swojej stopy. Dlatego pierwsze pokolenie Izraela nie zdobyło tej ziemi obiecanej, bo nie zechciało tam postawić swoje stopy. Chcieli zawrócić i zawrócili. I dlatego poginęli na pustyni, bo nie chcieli postawić tam swoje stopy. Tak? I to jest pewna duchowa głębia w tym tak naprawdę. Pewne duchowe zasady życia, rozwoju w ogóle w życiu. Nie tylko nawet Kościoła, ale w ogóle w życiu. Że jeśli chcesz coś posiąść, musisz postawić tam swoją stopę. Gdyby taki Dawid, kiedy Goliat straszył całą armię Izraela, gdyby taki Dawid nie wystawił swoje stopy z szeregu, to Goliat nie byłby pokonany. Tak? Mówimy o postępie ludzkości i zauważcie, że nawet w tym słowie postęp, gdyby je tak przeanalizować, etymologię tego słowa, postęp, to tam jest, musisz postąpić. Ludzie nie odkryliby nowych lądów, gdyby ktoś nie zechciał z tego statku wystawić stopę na ten nowy ląd. I to się tyczy nie tylko jakby podróżników i odkrywania nowych kontynentów, lądów, ale każdej dziedziny życia, w której nastąpi jakikolwiek postęp. Ktoś musiał postawić stopę, to znaczy się, że musiał wyruszyć i w coś wejść. W coś wejść. Wejść. Postąpić, wstąpić w coś, aby to stało się osiągalne dla tych ludzi i żeby mógł nastąpić ten postęp właśnie. Tak? Więc tu jest taka obietnica. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa. Każde miejsce, gdzie postawisz swoją stopę, będzie twoje. Ale postaw tam stopę. Postaw tam stopę. Jak nie postawisz stopy, to ta obietnica nie wypełni się w twoim życiu. Proste, tak? Wasza granica rozciągać się będzie od pustyni poprzez Liban i aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Obejmować będzie też cały kraj Chetytów aż do Morza Wielkiego na zachodzie. I to jest bardzo ciekawy werset. Kiedy go przeanalizujemy, to jest bardzo ciekawy werset. Dlatego, że w Biblii jest kilka granic, które miał zdobyć Izrael. Bóg Mojżeszowi w Księdze Liczb 34 rozdziale bardzo szczegółowo wyznaczył te granice. Ale Jozue mu mówi inaczej. Abrahamowi też powiedział inaczej. Abrahamowi powiedział tak, jak obiecał ziemię obiecaną, że od rzeki egipskiej aż po rzekę Eufrat będzie wasza ziemia. I do Jozuego mówi podobnie. Wasza granica rozciągać się będzie od pustyni, czyli chodzi o pustynię Synaj, Półwysep Arabski, aż do wielkiej, i od pustyni poprzez Liban, Liban, czyli wzdłuż Morza Śródziemnego, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Czyli gdybyśmy dzisiaj mieli spojrzeć na dzisiejszą mapę, do rzeki Eufrat obejmowałoby takie kraje jak Jordania, Syria i część Iraku, do Eufratu. Czyli Bóg rysuje daleko szerszą przestrzeń, ale dalej się jeszcze robi jeszcze ciekawiej. Obejmować będzie cały kraj Chetytów. Czy wiecie, kto to byli Chetyci? To było jeszcze przed czasem Izraela jedno z największych imperiów ziemi, które obejmowało ziemię Izraela, ale sięgało aż do Morza Martwego, czyli po dzisiejszą Turcję. I tu się robi ciekawie, tak? Cały kraj Chetytów może być twój. Czyli Bóg maluje przed Jozłę daleko szerszą perspektywę, niż by typowo, niż pokazał Mojżeszowi, jaką rzeczywiście Izrael osiągnął kiedykolwiek w swojej historii. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli to zbadać, Izrael nigdy nie objął w posiadanie całej ziemi obiecaną, którą Bóg mu wytyczył. Nigdy. Nikt się przed tobą nie ostoi po wszystkie dni twojego życia, tak? Czyli to, co mówiliśmy wcześniej. Nic nie jest w stanie pokonać Bożych ludzi. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. I teraz zaczyna się ciekawy fragment, w którym trzykrotnie Bóg daje wezwanie. Bądź mocny i mężny. W szóstym wersecie. Bądź mocny i mężny, ty bowiem oddasz dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. Siódmy werset. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z tym całym prawem. I w dziewiątym wersecie. Jeszcze raz cię wzywam. Bądź mocny i mężny, nie bój się i nie zniechęcaj się. Bo Pan twój Bóg będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Bóg tak wielki nacisk kładzie na to, żebyś ty był mocny i mężny. Jozue. Tylko bądź mocny, a nawet bardzo mężny. Bądź. Bądź. Dlaczego? Bo za każdym razem, kiedy pojawia się to wezwanie, ono jest związane z postępowaniem i zdobywaniem ziemi obiecanej. Bądź mocny i mężny, ty bowiem oddasz dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam. W siódmym wersecie. W siódmym, tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z tym całym prawem, nie odstępuj od niego w prawo ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I w dziewiątym, bądź mocny i mężny, nie bój się, nie zniechęcaj się, bo Pan twój Bóg będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Więc to jest ściśle ze sobą powiązane, że zdobywanie dziedzictwa, które Bóg nam dał, czy dla nich wtedy ziemi obiecanej, czy dzisiaj tego dziedzictwa, którym jest nasze w Chrystusie Jezusie, a wiecie, jakie dzisiaj jest dziedzictwo Kościoła? Cały świat. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Wszystkie narody. I wam się nie oprą, tak? I wam się nie oprą. Więc to jest bardzo ciekawa rzecz, na którą chcę się chwilę zatrzymać. Dlaczego potrzebujemy męstwa i mocy, bądź mocny i bardzo mężny, by zdobyć tą ziemię? Dlaczego? Bo jest w nas, w ludzkiej naturze, coś takiego, jest taki naturalny opór do zmian. Ludzie boją się zmian. My się boimy zmian. Prawdą jest to, że każdy z nas w swoim duchowym życiu mógłby być daleko dalej, gdyby nie strach, który cię powstrzymywał i być może nadal powstrzymuje. Przed tym, żeby zdobyć to, co Bóg dla ciebie ma, co Bóg, do czego Bóg cię powołał. Wszyscy moglibyśmy być daleko dalej w naszym duchowym życiu i razem jako Kościół, gdyby nie ten strach, który nas niejednokrotnie powstrzymuje, tak iż nie ruszamy się z tego miejsca, by zdobyć to, czy sięgnąć po to, co Bóg przed nami stawia i mówi, to jest twoje, ale pójdź i postaw tam stopę. Postaw tam swoją stopę. Musisz tam pójść. To do ciebie samo nie przyjdzie. Widzieliście kiedyś chodzącą ziemię? Że do kogoś przyszła jakaś działka? To inna sprawa. To nie jest działka, to jest tylko sam piasek, który się przemieszcza. Więc zauważcie, że tak naprawdę to Bóg mierzył się z oporem, który był w ich sercach i wielokrotnie Bóg mówił do ludu na pustyni, że oni są krąbrnego karku, nieskłonni przyjąć to wszystko, co Bóg dla nich ma. Dlatego zobaczcie, całe pokolenie musiało przeminąć, bo chociaż wyszło z ziemi obiecanej, nie było gotowe wejść. Znaczy, przepraszam, wyszło z Egiptu, ale nie było gotowe wejść do ziemi obiecanej. Ich mentalność to była mentalność niewolników, a nie wojowników, którzy idą, walczą i zdobywają, tak? Dlatego to pokolenie musiało zginąć na pustyni i nie weszło do ziemi obiecanej. Zrobiło to dopiero ich dzieci, które miały już dosyć tej pustyni, bo po 40 latach można mu mieć dosyć pustyni, i weszli w tą ziemię obiecaną, ale tu też jest ciekawie. Wiecie, jak duży jest Izrael? To jest tak naprawdę mały kawałek ziemi, zawsze był. Jakby tak powiedzieć, to od północy na południe tak 240 km, a na szerokość pomiędzy 50 a 80 km. To jest 20 kilka tysięcy kilometrów kwadratowych. Ja sobie z ciekawości chciałem sprawdzić, ile mają województwa w Polsce. Województwo pomorskie ma prawie 19 tysięcy kilometrów. Warmińsko-mazurskie tyle samo, co Izrael. 20 kilka tysięcy. A mazowieckie, czyli Warszawa, tak, stolica, jest największym województwem w Polsce i ma 36 tysięcy kilometrów kwadratowych. To znaczy się, że cała ziemia Izraela nie jest większa niż średnie województwo w Polsce. I teraz robi się ciekawie, jak wam powiem tak. W całej księdze Jozuego oni zdobywali przez 20 lat ziemię obiecaną całą? Nie. Tylko dla 4 pokoleń. Pod koniec tej księgi czytamy o tym, że nadal 7 pokoleń nie objęło swojego dziedzictwa. Czy to było dużo na 20 lat, że objęli tylko część województwa jakby takiego polskiego? Szału nie robi. Szału nie robi. Szło jak krew z nosa, można powiedzieć. Czytamy już w połowie księgi Jozuego, że kiedy oni pierwsze 7 lat szli w miarę z impetem, weszli w tą ziemię obiecaną, ale później było już tylko gorzej. Bo czytamy o tym, że nie mogli wypędzić tych ludzi, albo oni mieli żelazne rydwany i się nie dało. No sorry, no nie dało się, nie daliśmy rady, tak. Kiedy Jozue już jako stary spotyka się z nimi i im mówi, czy wy chcecie służyć Bogu. I w swoim jakby testamencie duchowym powiedział, żeby oni dalej zdobywali tą ziemię obiecaną. I po jego śmierci trochę zaczęli zdobywać faktycznie dalej. Ale wiecie, kiedy Izrael w miarę objął w posiadanie tą jakby węższą granicę ziemi Izraela? 400 lat później, za króla Dawida i Salomona dopiero. Może pamiętacie, że to Dawid z Jerozolimy wyrzucił dopiero Jebusytów, którzy tam mieszkali. Oni się zaczęli po prostu łączyć z ludami, tak, ościennymi, mieszać się i tak dalej, chociaż Bóg ich przed tym przestrzegał. I skutkiem tego było odstępstwo od Pana. Ale zobaczcie, jak silny jest ten opór w ludzkiej naturze, żeby iść i zdobyć ten pełny potencjał, który mamy w Bogu. Ten Jozue, kiedy Mojżesz się spotyka w namiocie spotkania, Jozue, kiedy Mojżesz wychodził, w tym namiocie pozostawał. Dlatego stał się człowiekiem gotowym, żeby wejść do ziemi obiecanej i poprowadzić ten lud, żeby oni zdobyli tą ziemię obiecaną, bo on był gotów spotykać się z Panem więcej, niż to jakby było wymagane. A co robiła reszta ludu w tym czasie? Czytamy, że oni wychodzili przed swoje namioty spotkania i stali przy swoich namiotach. Z dala od namiotu spotkania. Co oni mówili Mojżeszowi? Ty idź, my lepiej zostaniemy tutaj. My się boimy. My się boimy. Wiecie, ktoś policzył, że w Biblii słowa Boga skierowane do ludzi, nie bój się, nie lękaj się, to są jedne z najczęściej występujących słów. 365 razy, tyle ile dni w roku. By na każdy dzień roku Bóg mówi, nie bój się, nie lękaj się. Tak jest ten opór w nas, wielki, tak? Pieśni nad pieśniami, już o tym wam mówiłem, że oblubienica, kiedy oblubieniec ją wzywa, chodź ze mną w góry, to ona się chowa w swoim domu. Nie jest gotowa wyjść ze swojej strefy komfortu. Ona musi dojrzeć do tego, żeby być gotowa pójść za Panem w góry. Bo trzyma się tego, co jest jej znane i dla niej bezpieczne, gdzie jest jej wygodnie. To jest prawda o nas wszystkich, że my tacy jesteśmy po prostu. Zobaczcie, kiedy Elizeusz I Eliasz, kiedy Eliasz ma być porwany do nieba, tam też jest taki ciekawy wątek. Elizeusz jako jedyny z uczniów prorockich, a było ich wielu, pragnął posiadać to samo namaszczenie, które było w życiu Eliasza. I on mówił ci, nie puszczę cię, nie opuszczę cię, Eliaszu, dopóki to nie stanie się moim udziałem. Ale ciekawe jest to, że pozostali uczniowie proroccy, czyli to byli ludzie wybrani jakby z Izraela, którzy chcieli czegoś więcej, oni stali z dala. Oni też wiedzieli, co się ma stać, ale oni stali z dala. To tak jak Piotr, tylko Piotr z apostołów był gotowy wyjść z łodzi, doświadczyć czegoś nowego, czegoś więcej, chodzić po wodzie, bo Jezus chodzi, a pozostali apostołowie trzymali się kurczowo łodzi. To jest obraz tego, że trzymali się czegoś, co człowiek stworzył, co daje poczucie bezpieczeństwa, nie rozumiejąc, że prawdziwe bezpieczeństwo tak naprawdę jest tam, gdzie jest Jezus. Ale taka jest prawda po prostu o nas. Ilu z nas dzisiaj również kurczowo chce się trzymać tej symbolicznego rąbka łodzi, bo czuje się z tym bezpiecznie, nie rozumiejąc, że prawdziwe bezpieczeństwo jest w Jezusie, a nie w tym kawałku tego, co stworzył człowiek, tej łodzi, która na morzu obrazuje to, że w łodzi czujesz się bezpiecznie niż poza łodzią. Więc widzimy ten obraz. Przypowieści na przykład jeszcze o talentach. Też to widzimy. Zły sługa, ten nazwany złym sługą, co zrobił? Bał się zaryzykować i dać te pieniądze, które otrzymał od Pana, żeby je pomnożyć. Chociaż jak sam Pan mu później powiedział, wiedziałeś dobrze, że chcesz siać, że chcesz zbierać tam, gdzie nie posiałem. Czyli chcę, żebyście się rozwijali, żebyście pomnażali, ale ty się bałeś. Ty się bałeś i dlatego nic nie zrobiłeś. Zostałeś z tym, co Bóg ci dał i nic z tym nie zrobiłeś. Prawda jest taka, że jest w nas taki naturalny opór do tego, żeby iść do przodu. Wolimy pozostać tym, co jest nam stałe, bezpieczne i tak dalej. Taka jest natura nas wszystkich. I to się nie zmieniło z przyjściem Jezusa, że ludzie się zmienili. Chociażby przykład apostołów, tak? Czy tej przypowieści o talentach. Historia Kościoła, według powiedzenia, że historia lubi się powtarzać, jest powtórką historii Izraela. Pierwszy Kościół, tak jak lud tam wszedł z impetem w ziemię obiecaną, pierwszy Kościół zaczął się rozwijać, ale potem co? Zaczął się mieszać z poganami, zwyczajami pogańskimi i tak dalej. I historia Kościoła nie jest, historia chrześcijaństwa nie jest aż tak bardzo chlubna. Bo pokazuje, że to się w historii Kościoła zaczęło dziać, co się działo w historii Izraela. I były okresy przebudzeń, tak jak w historii Izraela były okresy przebudzeń. I dlatego to wezwanie, bądź mocny i mężny. Kiedy będziesz mocny i mężny, tak jak tutaj czytamy, kiedy będziesz pilnować postępowanie zgodnie z tym całym prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa, nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech zwój tego prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie się dobrze wiodło. I tu nie chodzi tylko o prawo samo w sobie. Tu nawet nie chodzi o Biblię dzisiaj całą. Bo o co tu tak naprawdę chodzi? Z tym, żeby księga tego słowa tak naprawdę nie oddalała się od naszych ust. Kto jest słowem? Jezus jest słowem. Więc tak naprawdę te słowa o tym, żeby ta księga nie oddalała się od naszych ust, to jest tutaj mowa o tym, żeby trwać w Chrystusie Jezusie. Żeby Jego Słowo nas przepełniało. A kiedy Jego Słowo nas przepełnia, to też Duch Święty nas napełnia. Więc kiedy my trzymamy się Chrystusa i trwamy w Chrystusie, wtedy nie ma opcji, żeby nam się nie powiodło. Ale kiedy Kościół odstępuje od Słowa Bożego, co w historii Kościoła mieliśmy wielokrotnie przykład, to automatycznie Kościół, tak jak Izrael, odchodził w bok, odpływał. Tak? I zaczynały się dziać w Kościele złe rzeczy. I Kościół zamiast zdobywać swoje duchowe dziedzictwo, to kostniał, popadał w religijność i tak dalej, i tak dalej. Więc dla Kościoła, i możemy też zauważyć, że w historii Kościoła, ilekroć w Kościele był ruch powrotu do Słowa Bożego, żeby żyć tym Słowem, żeby napełniać się Duchem Świętym, to następowała duchowa odnowa, duchowe przebudzenia i tak dalej w historii Kościoła również. Więc dla nas Tutaj jest ten nacisk taki położony. Bądź mocny i mężny, bo skąd jest moc? Nie z nas przecież. Z Chrystusa to wszystko jest. A skąd to może być w nas? Jak nie tylko wtedy, kiedy trwamy przy Jego Słowie, tak? Czyli w Nim tak naprawdę. Czy Jezus nie powiedział, kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie tak naprawdę miłuje? To trzyma się tego, co dałem, mojego Słowa, i zachowuje to w sobie, ten mnie naprawdę miłuje i temu objawię się, tak? Czy to, co chociażby apostoł Paweł napisał w liście do Tymoteusza drugim, w trzecim rozdziale, że wszelkie pismo jest od Boga natchnione i pożyteczne do wykrywania błędów, do poprawiania, do kształtowania człowieka Bożego sprawiedliwości. Po co? Wiecie, po co tam jest napisane? Po co to wszystko jest? Aby człowiek Boży był przygotowany do każdego dobrego dzieła. Przygotowany do każdego dobrego dzieła. Więc Słowo Boże ma moc nas kształtować i przemieniać nas, abyśmy byli gotowi uczynić wszystko, co Bóg czyni w naszym życiu. To wszystko jest w Jezusie Chrystusie. Na koniec chcę przeczytać jeszcze jeden fragment o Jezusie z Księgi Izajasza. W tej księdze są cztery pieśni o Słudze Pańskim, którym jest Jezus Chrystus. I chcę przeczytać pierwszą z nich. Oto mój sługa, którego popieram, mój wybrany, rozkosz mojej duszy, złożyłem na nim mego ducha, on nada narodom prawo, nie będzie krzyczał, nie będzie się unosił, nie wydostanie się na ulicę jego głos. Trzciny nadłamanej nie dołamie, knota gasnącego nie dogasi, w imię prawdy nada prawo, nie ustanie, nie ulegnie załamaniu, dopóki nie utrwali prawa na ziemi. Z jednej strony sługa pański, czyli Jezus, jest tym, który nie podnosi głosu, ale zobaczcie, jaka jest siła w tych wersetach. Nie ustanie, nie ulegnie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi. Jakiego prawa? Królestwa Bożego, tak? Że w Jezusie Chrystusie jest siła, że On nie ulegnie, On się nie załamie, dopóki nie dopnie tego, co Bóg mu polecił. Dopóki nie utrwali prawa na ziemi. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości, ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i czynię pośrednikiem przymierza z ludem i światłem dla narodów, abyś niewidzącym pootwierał oczy i wyprowadził więźniów z zamknięcia i przywrócił wolność siedzącym w ciemności. Ja, Pan, takie jest moje imię, swej chwały nie przekażę nikomu, mojej czci nie oddam bożyszczom. Oto nadeszło to, co zapowiadałem wcześniej, a teraz znów ja ogłaszam nowe, zanim wykiełkuję, dam Wam o tym słyszeć. Śpiewajcie Panu pieśń nową, psalm ku Jego czci z krańców ziemi, wypłynący morzem i to, co w morzu mieszka, wyspy oraz wy ich mieszkańcy. Niech zaśpiewa pustynia i jej miasta oraz osady wędrowce w Kedartu i tak dalej. Niech głośno wołają ze szczytów. Niech oddadzą chwałę Panu i uczczą Go na wyspach. Pan wyrusza jak bohater, niczym waleczny rycerz. Budzi zapał do walki, rzuca zew. Tak, grzmi potężnie. Wyraźna jest jego przewaga nad przeciwnikiem. Nasz Pan to nie tylko baranek, ale to jest też lew z pokolenia Judy. Pan wyrusza jak bohater, niczym waleczny rycerz. Nikt nie ma większego wojownika w historii ziemi nad Jezusa. Nie ma. Jak nasz Pan. To jest największy superbohater, jaki kiedykolwiek był i będzie. I on budzi zapał do walki. Więc tak jak powiedziałem, Księga Jozuego to inaczej jest Księga Jezusa. Kim jest dzisiaj tamten Jozue? To jest Jezus, tak? Który wyrusza jak bohater i budzi zapał do walki, bo nie ma mężniejszego i mocniejszego nad niego. Nie ma. Jezus stał się tym mocnym i mężnym. Jozuemu się nie udało, żeby wprowadzić Izrael do całej ziemi obiecanej, ale Jezusowi się to uda. Bo Jozue był tylko typem Jezusa. Ale Jezusowi to się uda, ponieważ jego przewaga nad przeciwnikami jest do pięt mu nie dorastają. Nawet. Więc nasz Jezus jest tym, który powiedział, że idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, tak? Czyli idźcie, wejdźcie, postąpcie, a ja jestem z wami oto przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Tak? Ja jestem z wami. Więc On jest źródłem męstwa. Dlatego w Nim czytamy, że w Nim nie otrzymaliśmy ducha bojaźni, ale mocy, miłości, trzeźwego myślenia. List do Efezjan mówi, umacniajcie się siłą Jego potęgi. Bądźcie mocni siłą Jego potęgi. Ona to wszystko, ty możesz być słabeuszem, ty możesz być tchórzem. Ale tak jak kiedyś do Gedeona powiedział Pan, jestem z tobą, mężu waleczny. A Gedeon się zastanawia, ale do kogo jest ta mowa? Przecież to nie ja. Przecież ja jestem tchórzem. On się bał. I kiedy czytamy jego historię, wielokrotnie się bał. Ale jedno w sobie miał. Zawsze zrobił to, co Pan mu powiedział. Pomimo tego, że się bał, był na tyle posłuszny, żeby zrobić to, co Bóg mu powiedział. I potem w końcówce historii Gedeona widzimy, że to był prawdziwie waleczny mąż. Czyli Bóg widzi w nas więcej, niż my sobie niejednokrotnie widzimy. Bo w Chrystusie Jezusie takie jest nasze dziedzictwo, że w Chrystusie Jezusie Jego męstwo i siła staje się też po części naszą siłą i naszym męstwem. Bo Pan budzi zapał do walki. Pan budzi zapał do walki w nas, żeby pokonywać swoje słabości. Ja najlepiej o tym wiem. To wszystko, o czym mówię, najlepiej wiem w swoim życiu. Sprawdziłem to wielokrotnie. Bo możemy powiedzieć, że Kościół w Starogardzie powstał po przenoszonej ciąży. Długo to trwało, zanim tu powstał Kościół. A dlaczego długo trwało? Bo ja się bałem. Bałem się podjąć decyzję, żeby zostać tu pastorem. Kiedy nawróciłem się, dla Pana byłem narwany i mówiłem, Panie, dla Ciebie wszystko. I byłem gotowy jako 20-paroletni chłopak przyjść tutaj do tego miasta jako misjonarz, opuścić swoje rodzinne strony, żeby być jako misjonarz. Ale kiedy się tu zderzyłem z twardą rzeczywistością, to Bóg wie, ile razy uciekałem i mówiłem, Panie Boże, kiedy padałem przed Nim na kolana, weź poślij kogo innego. Zaczynałem jako ktoś, kto wyrywał się i mówił, Panie, oto ja, poślij mnie, jak były jakiekolwiek wezwania. Ale kiedy zderzyłem się z twardą rzeczywistością, z różnymi przeciwnościami, które mnie przerosły po wielokroć, to mówiłem Bogu, zacząłem mówić Bogu, Panie, poślij kogoś innego. Kogoś lepszego niż ja, bo ja jestem słaby, ja się nie nadaję, ja siebie nie widzę, inni też mnie nie, może, zapewne też nie widzieli i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ten Kościół tak długo rodził się w bólach, bo ja nie miałem odwagi, żeby podjąć decyzję. Ale z drugiej strony też czułem się na tyle odpowiedzialny, że nigdy nie zostawiłem tego Kościoła i tego miejsca. Bo ilekroć płakałem przed Panem i mówiłem, Boże, ale dlaczego ja? Poślij kogoś innego, kogoś lepszego, przecież jest tylu lepszych ode mnie. To Bóg mówił, ale to ja Cię posłałem. Ja Cię wybrałem. I ja jestem z Tobą. I dlatego, że Bóg mnie powołał, dlatego tu jestem. A jak słabości moc się doskonali, tak łaska Boża sprawiła to, że dzisiaj mogę powiedzieć, że jest we mnie niezłomny duch. Ale to nie jest ze mnie. Chrystus to zrobił. Bo On nie pozwolił mi, żebym mnie odpuścił. I żebym wytrwał. I ten Kościół mógłby powstać dużo prędzej, gdybym ja się nie wahał. Gdybym nie szukał, kto mógłby się tu lepiej niż ja zająć tą pracą, bo ja się czułem taki nieadekwatny, nieodpowiedni i tak dalej. Ale Bóg widzi w nas więcej, niż my sami w sobie widzimy, czy nawet inni w nas widzą. Jestem z Tobą, mężu waleczny. Jestem z Tobą, mężu waleczny. I Bóg powiedział słowo do kościoła w Starogardzie, kiedy jeszcze byłem w szkole misyjnej, kiedy jeszcze tu nawet nie przyjechałem. To był jeden z pierwszych proroctw, które w ogóle usłyszałem w swoim życiu. Kiedy znienacka nasz wykładowca, który był z innego zupełnie kątka ziemi, wstał i mówi, że mam do ciebie słowo. Do mnie. I powiedział tak, posłałem słowo do Starogardu Gdańskiego i w tym mieście powstanie zbór. I kiedy to usłyszałem, pomyślałem, cóż szczególnego, no przecież to oczywiste. Ale kiedy później były lata, z których się zmagałem i chciałem zrezygnować, to słowo mnie trzymało przy życiu. I zrozumiałem, że Bóg wie, co mówi. Bóg wie zawsze, co mówi i co robi, tak? Bo Bóg posłał to słowo i po latach okazało się, że On jest wiernym Bogiem. Bo pomimo wszelkich moich przeciwności, że ja się opierałem, że mi też szło jak po grudzie i tak dalej, to Bóg dopiął swego w tym mieście i powstał Kościół. I Bóg jeszcze też, jak byłem w szkole misyjnej, przysłał takiego proroka z Australii i ten prorok powiedział do mnie taką rzecz, która we mnie utknęła. Powiedział wiele rzeczy, które od razu widziałem, że to musi być Bóg, bo mówił o rzeczach, które są w moim sercu, ale powiedział też taką rzecz, że Bóg dał ci obraz nowo narodzających się ludzi i nie pozwól, żeby ktokolwiek Ci go wykradł. I chociaż pomimo różnych okresów zwątpień, którymi się mierzyłem, to wiem, że nie pozwoliłem, żeby diabeł wykradł mi obraz tego, że ludzie będą się rodzić na nowo w tym mieście, że Starogardu tyczy się słowo, które jest w Dziejach Apostolskich, że do jednego z miast mam w tym mieście wiele ludu. I to jest prawdą odnośnie też Starogardu i okolic, że Bóg ma wiele ludu w tym mieście, który jeszcze tutaj dzisiaj nie jest z nami. Ale oni przyjdą, bo Bóg ich zrodzi, a my też nie tylko przyjdą, my po nich pójdziemy. Ale żebyśmy my po nich poszli, to potrzebujemy być mężni i mocni. I to, co będziemy robić w tym roku, to dalej będziemy poszerzać to miejsce, rozumiejąc, że potrzebujemy miejsca dla tych nowych ludzi. Musimy stworzyć pewną przestrzeń, żeby oni mieli się gdzieś tutaj, gdzie zgromadzić. Ale po drugie, uczniowie budują królestwo. Nie wierzący tylko sami w sobie, ale uczniowie Pana. Więc będziemy kłaść na to nacisk, na uczniostwo. Bo duchowo przygotować się do przyjęcia nowych ludzi wymaga bycia uczniem, który potrafi czynić innych uczniami. Więc trzeba też stworzyć przestrzeń do uczenia się, a taką przestrzenią najlepszą są grupy domowe. Bo mistrzowski plan Jezusa polegał na tym, że On miał swoją grupę. Miał wielu uczniów, ale skupił się na 12. I nie chodzi tylko, że to jest symbolicznie 12 plemion Izraela, ale że naukowcy mają zbadane, którzy zajmują się więziami społecznymi, że to jest grupa optymalna do relacji międzyludzkich. I Jezus posłał, czy powołał swoich uczniów po to, aby z Nim byli, aby ich wysłać na głoszenie Ewangelii i aby wypędzali demony. Więc to jest podstawa uczniostwa w takim krótkim skrócie, aby z Nim byli. Więc potrzebujemy się umacniać w Panu, w naszym uczniostwie względem Pana, czyli w oddaniu Jemu naszego życia, poddać się, ażeby On mógł nas kształtować. Jeszcze bardziej, bo może Ty też się dzisiaj boisz. Ja jestem pewny, że to nie jest tak, że my jesteśmy wszyscy wolni od strachu, że my się już nie boimy i że my już osiągnęliśmy w pełni nasz potencjał. O nie! Daleko jeszcze jest nam do tego. Więc wielu w nas jest strach. Wielu z nas się boi, żeby sięgać po to, co Bóg ci daje. Żeby pójść po to. Nie czekać, aż to przyjdzie samo do ciebie, bo nie przyjdzie, to ty musisz po to pójść. Ty musisz postąpić tam swoją stopą. I będziemy do tego zachęcać się, umacniając się w uczniostwie, aby przygotowywać się na to, co idzie. Przyjąć nowych ludzi najlepiej mogą ci, którzy potrafią innych czynić uczniami Jezusa Chrystusa i nauczą ich tego samego, aby oni dalej czynili innych uczniami. To był klucz pierwszego kościoła, który się zawiera w jednym słowie – uczniostwie. Że oni praktykowali uczniostwo i uczyli jedni drugich. Nie tak jak w szkole wykładowej, gdzie były wykłady, ale uczyli życia, przemienionego stylu życia, dlatego że oni byli w relacjach ze sobą. Więc dajmy sobie krótki czas chociażby na modlitwę. Powiem, że to jest coś, co Bóg wytycza przed nami i z czym będzie nas umacniać, w czym będzie nas rozwijać, abyśmy byli ludźmi mężnymi i mocnymi w Panu, bo tylko w Nim takimi możemy być. Poza Nim nigdy. Chociaż nie brakuje odważnych ludzi na świecie. Nie brakuje odważnych ludzi na świecie. Ale słabe usze i niezdatni w Nim stają się mocnymi i zdatnymi. Tylko w Nim. Tylko w Nim. I Pan nas będzie prowadzić, a my chcemy dać Mu się poprowadzić, aby zdobywać tą ziemię obiecaną, która jest nam tutaj dana, czyli w ludziach. By zdobywać serca ludzkie dla Jezusa, aby oni stawali się Jego uczniami i aby Kościół Boży w tym mieście, Królestwo Boże rozwijało się i ono będzie się pomnażać. Ja jestem tego pewien. Nie dałem sobie wykraść tego, że ludzie będą się tu rodzić na nowo i chcę, że tak powiem dalej, dzisiaj tym bardziej niż wcześniej, kiedy Bóg przeprowadził mnie przez różne rzeczy i ja musiałem zostać złamany przed Nim, to moje ja, aby nie ze mnie, ale z Niego była owa niezłomność. żeby nie ustąpić, tak jak On nie ustąpi, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, żebyśmy my byli tymi, którzy w Panu nie ustąpią, dopóki nie stanie się to tutaj na tej ziemi. Dopóki Jego chwała nie objawi się w tej ziemi. Jego chwała za naszym udziałem w Nim, w Chrystusie Jezusie. Więc mężu waleczny i niewiasto waleczna, jesteśmy w Nim waleczni, żeby sięgnąć po wszystko, co On nam dał i nie ustąpimy. Nie ustąpimy w tym. Ja jestem gotów za to życie położyć. Wiem, co mówię. Wiem, co mówię. Żeby tak się stało. Czy Ty również? Jesteś w stanie dać swoje ręce i powiedzieć Bogu, Boże, masz mnie?
Już to zrobiłem.
Czasami tak jak ja, żeby nie było z kimś z nas tak jak ze mną, że byłem taki gieroj na początku w Panu, a później Panie pośli kogoś innego, kogoś lepszego niż ja. Ale Bóg nie posłał do tego miasta kogoś innego, tylko Ciebie i mnie. Ciebie i mnie. Wybrał nas pośród tysięcy innych ludzi. Nas tu postawił. Dlaczego? Bo tak sobie to uwidział. Pomódlmy się. Panie, chcemy stanąć przed Tobą jako Kościół, który chce odpowiedzieć na Twoje wyzwanie, że Ty wyruszasz jak bohater. Jesteś walecznym rycerzem, który budzisz zapał do walki, żeby walczyć o ludzi, którzy tutaj giną w tym mieście, okolicach. Aby walczyć o ich zbawienie. Aby nie ustąpić w tej walce o zbawienie ludzi, których masz jeszcze wiele w tym mieście. I że w nas będzie ten zapał, że przyjmiemy go od Ciebie, przyjmujemy go od Ciebie, bo On jest w Tobie. On jest w Tobie. I tak jak na Ciebie nie ma mocnego i mocnych, tak dla nas również w Tobie nie ma mocnych. Nic nie przemoże Twojego Kościoła, a kiedy będziemy napierać na bramy piekła, one ustąpią. One nas nie powstrzymają, one ustąpią i zobaczymy jeszcze wielu, wielu ludzi, którzy będą uwolnieni z więzów diabelskich. Będą uwolnieni z więzów diabelskich i doświadczą wolności w Chrystusie Jezusie, bo to nie będzie tak naprawdę nasze dzieło, ale Twoje w nas i przez nas. Bo to Ty, Panie, Ty przez nas walczysz i w nas walczysz, a chodzi o to, żebyśmy się Tobie poddali, abyś mógł to uczynić. Więc chcemy wyrazić naszą gotowość, abyś prowadził nas, Panie, abyś uczył Ty nas, abyśmy chcemy się zbliżać do Ciebie, żeby przyjmować to, co Ty dajesz, abyśmy wobec tych czasów, które idą, stanęli na wysokości zadania i byli światłem dla tego tutaj społeczeństwa. Byli światłem dla nich. Światłem, które jest w Tobie. Które tylko i wyłącznie jest w Tobie. I przynosili to światło, które świeci w ciemności i będzie wskazówką, jak znaleźć zbawienie w Chrystusie Jezusie. Że my nie zamkniemy ust, my się nie cofniemy przed niczym, że my nie będziemy uciekać, a nawet jeśli, to Ty nas, Panie, wzmocnisz, aby ktokolwiek jest słaby, mógł mówić, że jest bohaterem w Chrystusie Jezusie, a ktokolwiek jest tchórzem, mógł powiedzieć, jestem mocny i mężny, bo nie jestem z siebie samego mężny, ale jestem w Tobie mocny i mężny. Dlatego niech Tobie będzie chwała w tym mieście, niech Twoja chwała zostanie sprowadzona do tego miasta, a my do tego chcemy się przyczynić, podobnie jak król Dawid chciał sprowadzić obecność Twoją do swojej ziemi. I tak i my, według tego wzoru, chcemy sprowadzić Twoją obecność, aby to Twoja obecność mogła dotykać się życia ludzi. Ta obecność, która w nas się przejawia i pośród nas jest. Twoja obecność. Ona jest mocą, której nic nie jest w stanie zmóc. Więc Tobie niech będzie chwała. Amen.